Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie wiadomości ze Stolicy Apostolskiej, a następnie wywiad Krzysztofa Bronka z arcybiskupem Zygmuntem Zimowskim, prezentujący doroczną konferencję Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. A zakończymy rozważaniem księdza Edwarda Czai. Na program zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Nową ewangelizację prowadzi się w świecie, który ulega zmianom. W naszych czasach musimy mówić o Bogu w kontekście często obojętnym, a nieraz wprost wrogim. Przypomniał o tym watykański sekretarz stanu na seminarium Europa, nowa ewangelizacja. Zostało ono zorganizowane w Rzymie przez Radę Konferencji Biskupich Europy wspólnie z Papieską Radą do Spraw Nowej Ewangelizacji. Kardynał Tarcisio Bertone zachęcił, by pokładać ufność w Bogu i Jego Słowie, z realizmem rozpoznając przeszkody, starając się rozproszyć uprzedzenia i przygotować teren pod ewangeliczny zasiew.
W dzisiejszej Europie, powiedział kardynał Bertone, coraz trudniej jest rozróżnić między prawdą a błędami i kłamstwami. Pewien typ pluralizmu nie pozwala na rozróżnianie dobra od zła. Obok zdrowej świeckości obecny jest nietolerancyjny laicyzm. Zasady niestosowania dyskryminacji często nadużywa się do tworzenia dyktatur relatywizmu, wykluczającej Boga, publiczny wymiar wiary czy obecność symboli religijnych. Jest ono w otwartym konflikcie z tradycyjnymi wartościami chrześcijańskimi, występując przeciwko małżeństwu między mężczyzną a kobietą, czy obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, dodał watykański sekretarz stanu. Zwrócił uwagę, że obok kulturowej i społecznej erozji tradycyjnych wartości w Europie, jesteśmy też jednak świadkami bezprecedensowego szukania Boga, często w sposób zdezorientowany przez młodzież. Mówiąc następnie o kryzysie ekonomicznym, Purpurat wskazał, że budząc nowe pytania co do odpowiedzialności i etyki w działaniach finansowych, sprawia on, że bardzo aktualną staje się kwestia godności i duchowego powołania człowieka. Kościół chce podjąć to wyzwanie i zaproponować społeczeństwu nowe drogi dialogu, wychodząc od Ewangelii, powiedział kardynał Bertone.
Natomiast kardynał Peter Erde, przewodniczący Rady Konferencji Biskupich Europy, na dzisiejszym seminarium nawiązał do 40-lecia tej organizacji. Mówił też o aktualnej sytuacji naszego kontynentu.
Choć przypadki prześladowania chrześcijan nie są dziś w Europie tak głośne jak na innych kontynentach, nie powinniśmy zapominać, że również w społeczeństwach europejskich dochodzi naprawdę do dyskryminacji, zauważył węgierski Purpurat. Nawiązując do ciężkiej sytuacji gospodarczej w wielu krajach Europy, mającej poważne konsekwencje dla społeczeństw i jednostek, wskazał, że jeszcze głębszy i niebezpieczniejszy jest kryzys etyczny i antropologiczny. Dotyczy on szczególnie życia rodzin, struktur oświatowych, środków społecznego przekazu. Kościół przez swoje dzieła i słowo, a przede wszystkim poprzez licznych chrześcijan zaangażowanych w życie publiczne, stara się być bliski najbardziej potrzebującym i wskazywać drogi wyjścia z kryzysu, powiedział przewodniczący Rady Konferencji Biskupów Europy.
Po południu nowe prezydium tej organizacji, wybrane pod koniec września na jej sesji plenarnej w stolicy Albanii, rozpoczęło tradycyjne wizyty w dykasteriach Kurii Rzymskiej. Jednym z wiceprzewodniczących Rady Konferencji Biskupich Europy jest arcybiskup Józef Michalik z Przemyśla.
To normalne, że ludzie lubią być doceniani i chcą robić karierę. Biskup jednak musi krytycznie podchodzić do własnych intencji. Co rano powinien się pytać, komu tak naprawdę służy. Tak o problemie karierowiczostwa w kościele wypowiedział się kardynał Marc Ouellet. Od roku stoi on na czele Kongregacji do Spraw Biskupów, która pomaga papieżowi w ustalaniu nowych nominacji.
Zdaniem kanadyjskiego kardynała dziś w dobie sekularyzacji dobry biskup powinien się wyróżniać umiejętnością głoszenia Ewangelii oraz gotowością do publicznej obrony wiary. Niestety nie wszyscy są w stanie sprostać temu zadaniu. Jak ujawnia szef watykańskiej dykasterii, coraz częściej spotyka się on z odrzucaniem papieskiej nominacji przez kapłanów czy biskupów, którym zostaje ona zaproponowana. Takich przypadków jest więcej niż mogłem się spodziewać, zanim objąłem ten urząd, wyznaje kardynał Ouellet.
Tym niemniej liczba biskupów stale wzrasta. Dziś jest ich ponad 5 tysięcy, czyli dwa razy więcej niż wzięło udział w Soborze Watykańskim II. W związku z tym trudno jest tu trzymać 5-letni rytm wizyt ad limina apostolorum, zaznacza kanadyjski Purpurat. Pod koniec pontyfikatu Jana Pawła II rytm urzędowych wizyt w Watykanie został zredukowany do 7 lat i tak pozostało do tej pory.
Zdaniem prefekta kongregacji do spraw biskupów, procedura nominacji jest świadectwem kolegialności, którą postulował sobór. Mechanizm ten zasadniczo działa dobrze, choć zdarzają się też wyjątki, przyznaje kardynał Ouellet. Przypomina on, że działalność kongregacji, jak i nuncjuszy w tym względzie, ma charakter doradczy. Ostateczną decyzję podejmuje papież i zdarza się, że kompletnie rezygnuje z naszej pomocy, jeśli uważa, że sam zna lepiej sytuację w danym kościele lokalnym i ma dobrego kandydata na urząd biskupa.
W Watykanie zaprezentowano dziennikarzom doroczną konferencję Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa służby zdrowia. Tym razem będzie ona poświęcona postaci Jana Pawła II, jego świadectwu i przesłaniu, jakie pozostawił chorym i pracownikom służby zdrowia. Swój udział zapowiedziało 700 osób. Konferencja rozpocznie się w czwartek i potrwa do soboty, kiedy jej uczestnicy zostaną przyjęci przez Benedykta XVI. Z przewodniczącym Watykańskiej Dykasterii, arcybiskupem Zygmuntem Zimowskim, rozmawia Krzysztof Brąk.
Księże arcybiskupie, jak co roku Papieska Rada do spraw duszpasterstwa służby zdrowia i chorych organizuje wielką międzynarodową konferencję. W tym roku jest ona poświęcona Janowi Pawłowi II. Skąd ta inicjatywa?
Zrodziła się bardzo spontanicznie, ponieważ w czasie beatyfikacji, widząc ten ogromny tłum ludzi, jak również te głębokie słowa Benedykta XVI, że przyszedł dzień, który chciał Pan, zrodziła mi się idea, żeby zmienić temat konferencji, która miała być poświęcona ludziom niepełnosprawnym, ludziom ociemniałym. Myślę, że ta idea już daje owoce.
A z jakiej perspektywy zostanie podjęty ten temat, postać nauczania Jana Pawła II?
Ten temat zostanie podjęty z perspektywy świadectwa. Będziemy mieli wielkich świadków życia i działalności Jana Pawła II, w tym właśnie zakresie służby zdrowia. Przede wszystkim ksiądz kardynał Angelini, który jest, można powiedzieć, współorganizatorem naszej rady razem z Janem Pawłem II, jak również Dnia Chorego, czy też tego wielkiego dzieła miłosierdzia, mianowicie Fundacji Dobrego Samarytanina. Oprócz tego będzie też świadek naoczny życia Jana Pawła II od Krakowa aż po dzień odejścia do domu ojca, mianowicie ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, który da również świadectwo w czasie koncertu, który jest organizowany na temat Papież a Boże Miłosierdzie.
Dla kogo jest przeznaczona ta konferencja? Kim będą uczestnicy?
Ta konferencja jest przeznaczona przede wszystkim dla lekarzy, pielęgniarzy, pielęgniarek, ludzi, którzy służą człowiekowi choremu, który potrzebuje naszej pomocy, ale przychodzi również też wiele sióstr zakonnych, zwłaszcza te, które opiekują się chorymi. Jest to konferencja, powiedzmy, otwarta. Kiedyś ksiądz kardynał Angelini organizował konferencje, które miały rzeczywiście 5-7 tysięcy ludzi. Dzisiaj te konferencje są zredukowane, w cudzysłowie, do 700 osób, ale w ten sposób możemy później bardziej nagłaśniać i realizować te idee, które zostaną przekazane w ciągu tych 3 dni.
A jaki jest cel tej konferencji? Co Jan Paweł II jako chory, jako papież ma do powiedzenia właśnie tym środowiskom, służby zdrowia i samym chorym?
Przede wszystkim Jan Paweł II zostawił nam dokumenty odnoszące się do ludzkiego cierpienia. Pierwszym dokumentem to jest Salve Vici Doloris, list apostolski na temat znaczenia cierpienia, sensu cierpienia, że każdy z nas jako chrześcijanin ma włączać swoje cierpienie w cierpienie Jezusa Chrystusa przez krzyż do zmartwychwstania. Drugim takim dokumentem to jest encyklika Evangelium Vitae, która właśnie traktuje życie ludzkie jako wielką godność od poczęcia aż do naturalnej śmierci. I tam Ojciec Święty zwraca się do lekarzy, do służby zdrowia, żeby byli właśnie sługami życia. Jest również inna encyklika Veritatis Splendor, która też dotyka tych problemów. Ojciec Święty w ciągu tych swoich 27 prawie lat pontyfikatu, on w każdym roku przekazywał orędzie do lekarzy, do świata zdrowia, jak również z okazji Dnia Chorego. Przecież są to wydarzenia, które jak gdyby zmieniły patrzenie nas wszystkich na życie ludzkie. Jan Paweł II był wierny ziemi, ale przede wszystkim był wierny niebu. I Tak jest ze szpitalami. Szpital to jest miejsce, gdzie ziemia spotyka się z niebem, niebo spotyka się z ziemią i tam trzeba Bożego miłosierdzia i trzeba wielkiej miłości i delikatności, nie tylko kapelana szpitala, ale również lekarzy, pielęgniarzy, wolontariuszy i stąd szkoła już rozpoczęła swoją działalność w Krakowie, która będzie pogłębiała znajomość w różnych wymiarach kapelanów szpitali i tych zespołów, które będą zajmować się duszpasterstwem w szpitalach.
Mówiąc jeszcze o nauczaniu Jana Pawła II, o służbie zdrowia, zapomnieliśmy o tej najważniejszej encyklice, ostatniej, którym było jego własne świadectwo, jak sam chorował, umierał.
To była encyklika, która zostanie w pamięci i to zdjęcie, kiedy Ojciec Święty trzyma krzyż w swojej prywatnej kaplicy, nie miało być tak od początku. W pewnym momencie Ojciec Święty, łącząc się duchowo z Koloseum, gdzie kardynał Ratzinger przewodniczył drodze krzyżowej, mówi do księdza prałata Mokrzyckiego: Mieciu, przynieś mi krzyż. I właśnie ten krzyż w rękach papieża to jest wielkie świadectwo wierności ziemi i wierności niebu, bo krzyż ma dwa wymiary. Te ramiona, które są horyzontalne, mamy nawzajem miłować się tu na ziemi po to, żeby osiągnąć ten wymiar wertykalny, czyli niebo, z ziemi do nieba, bo Pan Jezus przyszedł z nieba do ziemi po to, żeby nas do siebie przyciągnąć. Tak zresztą mówił sam Chrystus, a ja, gdy zostanę wywyższony nad ziemią, wszystkich do siebie przyciągnę.
Dziękuję serdecznie, księże
arcybiskupie. Proszę bardzo. Szczęść Boże. Pozdrawiam chorych, cierpiących. Niech wasze cierpienia przyczynią się do tego, by ta nasza konferencja przyniosła obfite owoce.
Mówił przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa służby zdrowia, arcybiskup Zygmunt Zimowski.
Dobre rady na trudne chwile w życiu.
W opracowaniu księdza Edwarda Czai, przed mikrofonem autor.
Proś i módl się do Twojego Boga, jeśli jesteś wierzący. Kiedy przychodzą trudne chwile w życiu, módl się, ale nie w dziecinny sposób, prosząc, aby Bóg przyszedł na pomoc z cudami i mocą, rozwiązując natychmiast wszystkie twoje problemy i bolączki, jakbyś był małym, kapryśnym dzieckiem, któremu coś doskwiera i krzyczy, i płacze, żeby natychmiast zabrać od niego to, co mu się nie podoba. Módl się i proś, ale z przekonaniem, że nie będzie jakiejś cudacznej interwencji z góry, ale oparcie w sercu w taki sposób, że przyjmiesz odpowiedzialną postawę wobec twojego życia. Kiedy przychodzą trudne chwile w życiu, jeśli masz choć trochę wiary w sobie, to się módl i rozmawiaj z Bogiem. Owszem, można powiedzieć, że po co się modlić? I tak wątpię w to, że Bóg mi dopomoże. I w ogóle się nie modlić. Albo też można się modlić, szantażując w pewien sposób Pana Boga tymi na przykład słowami. Panie Boże, proszę Cię, pomóż mi. Wiem, że możesz wszystko. Widzisz moje problemy i trudności, ale daj jakieś rozwiązanie albo cud, bo jeśli tego nie uczynisz, to będzie niemożliwe albo trudne uwierzyć, że mnie kochasz i czuwasz nade mną. Albo też wreszcie można się modlić z głębi serca, powierzając Bogu siebie z pełnym dziecięcym zaufaniem, że Bóg lepiej wie ode mnie, co mi trzeba i kiedy mi trzeba i w jakim momencie mi trzeba, powiadając: Mój Boże, zapewne znasz wszystkie moje problemy, które mnie niepokoją i które muszę rozwiązać. Zniechęcam się i czuję się bezsilny, ale wiem, że jesteś ze mną i że Twoja siła jest moim oparciem. Chcę odnowić moją nadzieję i mądrze używać wolność i odpowiedzialność, stawiając czoła wszystkim tym trudnym sprawom. Chcę to uczynić dla mnie i dla moich bliźnich. Jestem pewny, że mnie kochasz, nawet jeśli nie rozumiem często twojej ciszy i nieobecności. Daj mi jednak siły do walki z przeciwnościami losu i przekonanie, że dając mój trud i to, co potrafię, otrzymam twoją łaskę i przezwyciężę wszystkie trudności. Jakie są owoce takich modlitw? Pierwszy pozostanie ze swoim sceptycyzmem. Drugi uzna, że stracił tylko czas, bo wszystko jest takie, jakie było, ale nie stracił nadziei, że Bóg uporządkuje wszystko. Trzeci zaś będzie umocniony i podniesiony na duchu, z większą odwagą i chęcią walki. Trochę zmieni swoją sytuację, a nawet będzie zdolny pomóc innym, którzy przeżywają trudne chwile. Największy cud, jaki Bóg uczynił i który czyni każdego dnia, jest ten, że czyni ciebie samego zdolnym do rozwiązywania twoich problemów. Nie wydaje ci się lepszym wierzyć w Boga, który daje ci otuchę od wewnątrz i siły zewnętrzne do przemiany, niż w Boga, który miałby cię traktować jak niemowlaka, anulując twoją zdolność decydowania i rozwiązywania twoich problemów przez jakiś cud z zewnątrz? Nie odrzucaj twojej godności i wielkości, pozostawiając w Bożych dłoniach to, co On dał w twoje dłonie. Modlitwa jest skuteczna, kiedy zmienia ciebie, nie kiedy zmienia wolę Bożą. Dlatego też, kiedy się modlisz, pamiętaj, że stajesz przed żywym Bogiem, nie przed jakimś absolutem, co ma się stać maszynką do spełnienia twoich kapryśnych próśb, ale przed żywą osobą, dla której jesteś bliski i ważne są twoje problemy. Osobą, przed którą masz być sobą, nie udając kogoś innego niż jesteś, do której masz mówić z głębi twojego serca, z sytuacji, którą właśnie przeżywasz. Osobą, do której masz mówić tak, jak to czujesz i tak, jak to przeżywasz, a nie wymyślać jakieś pięknie ułożone regułki, które nie mają nic wspólnego ze stanem twojego wnętrza i aktualnie przeżywaną sytuacją. Powierzaj siebie Bogu i proś, pozostawiając jednak Jemu decyzję, co ma zrobić, w jaki sposób i w którym momencie. Proś z otwartością na przyjęcie Jego woli. Działaj zgodnie z tym, co usłyszysz w sercu i ufaj, że wszystko pomyślnie się rozwiąże, angażując jednak wszystkie swoje siły i ludzkie możliwości. Cuda bowiem dzieją się tam, gdzie spotyka się łaska Boża z zaangażowaniem człowieka. Upokórz się więc przed mocną ręką Boga, a On wywyższy cię w stosownej dla ciebie chwili. Kiedy przyjdzie czas, Bóg cię wspomoże, dając ci potrzebne łaski. Dlatego wam mówię, wszystko, o co prosicie na modlitwie, wierzcie, że otrzymacie i będzie wam to dane.
Było to już ostatnie rozważanie księdza Edwarda Czai. Autorowi dziękujemy za przygotowany cykl audycji. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.